Pierwszy jest Jana, dzisiaj fragment z 4 rozdziału od 14 do 19 wiersza. Jeden z kolejnych, myślę, że bardzo niezwykłych, cudownych fragmentów Pisma, który niesie nam niezwykłą myśl. A czytamy tutaj tak. My natomiast zobaczyliśmy i teraz o tym świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. Pierwszy list Jana, 4 rozdział od 14 wiersza czytam. Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu, żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. A nasza miłość bierze się stąd, że on pierwszy nas nią obdarzył. Proste zdanie, które zaczyna tutaj Jan w tym fragmencie. My natomiast zobaczyliśmy, teraz o tym świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. Więc Jan mówi o tym, że ja jestem świadkiem, ja zaświadczam o tym, że to jest prawda. Ja widziałem to, ja o tym się przekonałem, że tak jest i teraz o tym mówię i będę o tym świadczyć, tak, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. Ale to proste zdanie, dzisiaj takim może nam się jawić, nastręczało ogrom trudności ówczesnym słuchaczom. Kiedy wejrzymy do Ewangelii Jana, to wielokrotnie Jan przytacza nam Jezusa, który, chociażby przeczytam fragment z 5 rozdziału Ewangelii Jana, 16-18 werset. Dlatego, że Jezus uzdrowił szabat, Żydzi go prześladowali, lecz on tak to uzasadnił. Mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Stąd Żydzi tym usilniej starali się go zabić. Słuchajcie, zabić, tak? Mieli mu za złe, że nie tylko rozluźnia rygory szabatu, ale także nazywa Boga własnym Ojcem i tym samym stawia siebie na równi z Bogiem. Czy dalej w tym samym rozdziale od 31 wersetu Jezus mówi tak. Jeśli ja świadczę o sobie, moje świadectwo nie jest wiarygodne. Świadczy o mnie jednak jeszcze ktoś inny i wiem, że świadectwo, które o mnie składa, jest prawdziwe. Wy posłaliście do Jana i on złożył świadectwo prawdzie. Mnie nie chodzi o świadectwo człowieka. Mówię o tym jednak, abyście wy byli zbawieni. Jan był lampą, która płonie i świeci. Wy zaś przez pewien czas chętnie korzystaliście z jego światła. Ja jednak mam świadectwo większe niż to, które wystawił mi Jan. Tak, bo on powiedział, że to jest baranek Boży. Otóż dzieła, które podejmuję, a których wykonanie zlecił mi Ojciec, one świadczą, że od Niego przychodzę. Także Ojciec, który mnie posłał, złożył o mnie świadectwo. Wy Jego głosu nigdy nie usłyszeliście, ani Jego postaci nie zobaczyliście. I nie ma was miejsca dla Jego słowa. Nic więc dziwnego, że nie wierzycie temu, którego On posłał. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Tak, więc widzimy, jak Jezus ze słuchaczami się zmagał. Tak, mówi, że ja jestem od Ojca, a wy w to nie wierzycie. Może jeszcze jeden fragment znajdę. W 10 rozdziale Ewangelii Jana Jezus powiedział tak. Ja i Ojciec, od 30 wersetu, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I Żydzi znów chcieli chwycić za kamienie, aby go ukamienować. Wtedy Jezus zapytał ich, pokazałem wam wiele dobrych dzieł pochodzących od mojego Ojca. Za które z tych dzieł chcecie mnie ukamienować? Żydzi odpowiedzieli, nie chcemy cię ukamienować za dobre dzieło, ale za obrazę Boga. Oraz za to, że ty, chociaż jesteś człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Jezus na to, czy w waszym prawie nie zostało napisane, ja powiedziałam, jesteście bogami? Tak? Więc widzimy, Jezus mówi, To dlaczego wy tego, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, oskarżacie o bluźnierstwo z powodu słów jestem Synem Bożym? Jeśli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, nie wierzcie mi. Jeśli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie tym dziełom, abyście poznali i rozumieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Po raz kolejny więc starali się go schwytać, ale wymknął się im z rąk. Więc widzimy, że to wyznanie Jezusa powodowało wśród wierzących ludzi ogromne emocje, negatywne emocje. Chcieli go schwytać, chcieli go ukamienować, chcieli go zabić, tak? Za to, że co mówił? Że mówił prawdę, tak? Nawet sami uczniowie, 14 rozdział Ewangelii Jana na przykład mówi tak, kiedy Jezus mówił o tym, że właśnie jest jedno z Ojcem, skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca, teraz też go znacie i zobaczyliście go. Wtedy Filip wtrącił, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus odpowiedział, tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli to dla was za trudne, niech was przekonają chociażby same dzieła. Tak? To nie są jedyne fragmenty Ewangelii Jana, gdzie widzimy, jak ten temat wywołuje jak poważne spory. To, co jest tutaj prostym zdaniem, tak naprawdę jest bardzo ważnym stwierdzeniem. Stwierdzeniem, które nastręczało wierzącym ludziom, ówczesnym wierzącym ludziom, ogromną trudność, żeby to przyjąć. Tak? My natomiast zobaczyliśmy, o tym teraz świadczymy, sami uczniowie mieli z tym kłopot. Teraz Jan już jako przekonany wydaje też to wyraźne świadectwo, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata, że to nie jest tylko człowiek. Dzisiaj też są ludzie, dzisiaj współcześnie, którzy chcieliby widzieć Jezusa jako wspaniałego nauczyciela moralności, niezwykłego człowieka, który próbował swoimi wspaniałymi ideami zarazić świat, ale człowieka, a nie jako tego, który pochodzi od Boga. Stwierdzenie, że Ojciec posłał Syna, ma przynajmniej, niesie ze sobą dwie myśli. Po pierwsze jest stwierdzeniem boskości Jezusa. Żydzi właśnie za to chcieli Jezusa zabić, tak? Nikt z Żydów nie ośmieliłby się mówić o Bogu, o Ojcu, w taki sposób, jak robił to Jezus. Ty bluźnisz Bogu, tak? Ich religijne uczucia były do głębi wstrząśnięte, poruszone. Jak ty możesz takie rzeczy mówić, tak? To jest bluźnierstwo. Przecież ty jesteś człowiekiem, a stawiasz siebie na równi i Bogu. Ale Jezus mówił prawdę, tak? Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. A po drugie, Ojciec posłał Syna zawiera w sobie całą istotę Ewangelii. Objawia serce Ojca, Jego miłość. Mówi o Jego miłości, że Ojciec z miłości do nas posyła swojego Syna. Nawet Jego nie oszczędził, ale Go za nas wydał wszystkich, tak? Więc to stwierdzenie, proste kilka słów, Ojciec posłał Syna, wyraża całą głębię Ewangelii w sobie, miłości Bożej, jako Zbawcę świata, bo nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, tak? Jak tylko w Nim. On, ten Syn jest Zbawcą świata. Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. Więc Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. Ktokolwiek to przyzna, ktokolwiek, w tym trwa Bóg, a On jest w Bogu. Widzimy, że dla wierzących ludzi przyznać to, to nawet im to w uszach nie potrafili tego znieść. A co dopiero to przyznać. I kiedy i wiemy, że to wyznanie, już to kilkakrotnie wspominałem przy okazji tego listu, kiedy mamy Ewangelię Mateusza, Jezus się pyta, za kogo mnie ludzie uważają i za kogo wy mnie uważacie, to tylko Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Jezus mu powiedział, nie objawiło ci to ciało i krew, czyli nie przyszło to z twojej zdolności rozumu, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. Więc nikt nie może do tego do odkrycia tej prawdy dojść sam z siebie, jeśli go Ojciec nie pociągnie, tak? I mamy tutaj dwie siły, można powiedzieć. kiedy w Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, 44 wersecie, Jezus powiedział tak: nikt nie przyjdzie do mnie, jeśli go ojciec nie pociągnie. Tak? Więc Jezus powiedział: do mnie nikt nie przyjdzie, jeśli go ojciec nie pociągnie. Ale w tej samej Ewangelii, w 14 rozdziale, 6 wersecie, Jezus mówi: ja jestem droga, prawda i życie, i dalej mówi tak: nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, tak? Nikt nie może przyjść inaczej do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nikt do Jezusa nie może przyjść, jeśli go Ojciec nie pociągnie, a nikt do Ojca nie może inaczej przyjść, jak tylko przez Jezusa. To są te dwie siły. Bo Ojca nie można poznać poza tym jedynym, jednorodzonym Synem. Nikt nie pozna Ojca, serca Ojca, tego, jaki jest Ojciec w niebie, bez Syna, który go objawia, bez Jezusa. Więc to jest ta siła, tak, że ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, to jest dowód na to, że Bóg w nim działa, bo ta osoba trwa, w tym trwa Bóg, a on w Bogu. Wiecie, dzisiaj żyjemy w kraju, gdzie twierdzenie, że Jezus jest Synem Bożym, jest powszechnie znane. Ludzie zostali gdzieś z tego nauczeni i mogą to mówić, ale często klepią jakieś wyuczone regułki, frazesy, tak, które zostały w nich wpojone, ale tak naprawdę z pełną świadomością tego, o czym ktoś mówi, nikt bez tego, że jest w Bogu, nie jest w stanie powiedzieć, że to jest prawdziwie Syn Boży. Jeśli Duch Boży nie będzie w nim działał. Tak, to jest znak. Jeśli ja to wyznaję, to jest dla mnie samego dowód, że jeśli tą prawdę rozumiem, wierzę w to, to znaczy się, że Bóg we mnie trwa. Bo ja sam do tego nie mogłem dojść. On musiał we mnie działać. Ja trwam w nim, a on trwa we mnie. I to tak tylko gwoli małej dygresji. To, że Piotr pierwszy to odkrył, to nie było na zasadzie, że Bóg wybrał jego na takiej zasadzie, na kogo padnie, na tego bęc. Mnie to wielokrotnie zastanawiało, frapowało i rozważałem ten temat. Piotr się wyróżnia spośród innych uczniów. Piotr był uczniem, który był gotowy wyjść poza wszystko, co wie. Poza swoje doświadczenie. Kiedy pierwszy raz spotkał Jezusa, mamy taką sytuację przy połowie ryb, kiedy wrócili po całej nocy, złowili, nic nie złowili, a Jezus mówi: wypłyń na głębie. To Piotr wtedy nie odpowiedział nic z rzeczy typu: panie, mistrzu, ja jestem rybak, a ty jesteś stolarz, ty się nie znasz, panie. Nie tylko moje doświadczenie, ale pokolenie wszystkich rybaków wiedzą, że się w dzień, w południe nie wypływa łowić ryb, tak? On nie zaczął Jezusowi tłumaczyć. On powiedział, chociaż był utyrany, naprawdę utyrany, mógł powiedzieć: panie, daj spokój, nam się teraz chce wyspać, nocą wypłyniemy, okej? Okay? Nie, on powiedział: na twoje słowo wypłynę, tak? Był gotów się poświęcić, znowu się natyrać, chociaż już byli bardzo zmęczeni, niewyspani i tak dalej, ale był gotów na słowo Jezusa wypłynąć. Był gotów wyjść poza to wszystko, co wiedział o łowieniu ryb. Kiedy wyciągali pełną sieć ryb, kiedy przypadł do stóp Jezusa, co powiedział Piotr? Panie, ja jestem człowiek grzeszny, odstąp ode mnie, tak? On nie powiedział, nie pytał się, skąd wiedziałeś? On od razu, już wtedy zaczął kumać, z kim ma do czynienia. Ja jestem człowiek grzeszny, świętego się dotknąłem. Tak? I potem, kiedy mamy inną sytuację, też związaną z wodem i Piotrem, kiedy jest sztorm i tak Jezus przychodzi do nich po wodzie, tylko Piotr był gotów wyjść poza to wszystko, co wiedział on i jego inni apostołowie na temat poruszania się po wodzie. Czyli tylko w łodzi, tak? Tylko w łodzi. Inaczej się nie poruszamy po wodzie. I tylko on był gotów wyjść z łodzi. Inni trzymali się kurczowo tego wszystkiego, co wiedzieli na temat poruszania się po wodzie. Nawet ten wielki nauczyciel Nikodem, światły umysł, ponoć, na pewno tak było też, tak? Kiedy Jezus mu zaczął mówić o narodzeniu się na nowo, to mu się to w głowie nie potrafiło zmieścić. No jakże to, jak człowiek ma wejść znowu do brzucha mamy? Stary chłop, ja, dziad już stary, może on tam 60 lat na przykład miał, tak? Ja mam teraz włazić do brzucha, no jak to jest możliwe, tak? Jezus mu powiedział, jeśli ty nie rozumiesz tego, co ja ci mówię o ziemskich sprawach, to jak zrozumiesz to niebieskie dopiero? Ty, nauczyciel w Izraelu, tego nie wiesz? Ale ten człowiek, pomimo całej swojej światłości, był zamknięty w pewnych koncepcjach. A natomiast Piotr był gotów, był otwarty, wykraczać poza koncepcje powszechnie znane i przyjęte. I dlatego to właśnie jemu Bóg objawił nową koncepcję. Warto brać przykład z Piotra i być człowiekiem otwartego umysłu, który chce się uczyć. Nie przyjmować tego, że tak było od pokoleń i tak ma być dalej, tak? Bo moi rodzice wierzyli, ja też będę tak wierzyć, tak? Się nie zmienia wiary i tego typu tam rzeczy na przykład ludzie mówią. Ktokolwiek przyzna, że jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. My poznaliśmy tę miłość, jakże inną od wszelkiej innej miłości, której można doświadczyć na świecie, tak? I zaufaliśmy jej. Jak w innym miejscu mówi apostoł Paweł, jestem pewny, że nic mnie nie odłączy od miłości Bożej. Więc możemy jej totalnie zaufać. Choćby kazał się rzucić w przepaść, mogę to zrobić, bo co? Bo wiem, nic mi się złego nie może stać. Bo tak mu możemy zaufać. Bo Bóg jest miłością i to wszystko wyjaśnia, tak? Bóg jest miłością. Wcześniej Bóg objawił swoje imię jako ja jestem, natomiast tutaj kolejne objawienie doszło, uzupełnił, ja jestem miłością. W 100% kompletnie, Bóg jest kompletny we wszystkim, co robi, myśli i czuje, jest tym 100% totalna miłość. W każdej sekundzie i poza nią, tak? Bo też poza czasem. Bóg jest miłością. Więc kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Znowu jest powtórka tej myśli. To jest kolejny dowód, o którym Jan w swoim liście ciągle do tego wraca. Słuchajcie, jak my możemy poznać, że Bóg rzeczywiście jest w nas? Jeśli wyznajesz, że Jezus jest Synem Bożym, jeśli trwasz w miłości, to wiedz, jesteś Bogu, a Bóg w tobie. Wiedz to, bądź tego pewny, czy pewna. Kto trwa w miłości? Mówimy to o miłości agape, tak? Tej Bożej miłości. W niej, czy poza Bogiem, nie jest możliwe poruszać się w takiej miłości. Nie jest możliwe tak kochać. Poza Bogiem, tak? Oczywiście na ziemi my jako ludzie możemy poznawać czy doświadczać różnego rodzaju miłości, rodzicielskiej, przyjacielskiej, erotycznej i tak dalej, ale ten jeden rodzaj miłości, tej tak zwanej agape, jest owocem Ducha Świętego. I my sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego owocu wyprodukować bez działania Ducha Świętego w nas. Więc to trwa w miłości, trwa Bogu, a Bóg w nim. Tu jest ta zależność, ta relacja. Jeśli my trwamy w Bogu, przestrzegamy Jego słowa, czyli to jest ta nasza część, jeśli my robimy swoje, Bóg zrobi swoje. Jego obecność jest gwarantowana w nas. Tak? To tak jak wracam do tego krzewu winnego z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Jeśli my jesteśmy w krzewie, podłączeni do Jezusa, czerpiemy z Niego te życiodajne soki, to Jego życie będzie przez nas płynąć, będziemy wzrastać, będziemy owocować życiem, które jest z Niego w nas. Więc to jest to, co innymi słowy powiedział Jakub, tak, przybliżcie się do Boga, to On zbliży się do was. Jeśli my trwamy w Nim, to On w nas. Tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. W czym? W tym, że trwamy w miłości. W tym, że trwamy w miłości. Według przykazania Jezusowego miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Tak? Jeśli trwamy w tej miłości, to znaczy się, że miłość osiągnęła w nas doskonałość. Celem Bożej miłości w nas jest doprowadzić nas do miejsca, gdzie w sposób stały jest nas miłość do siebie nawzajem na wzór Jezusa. Tak jak On nas umiłował. Tak? To jest ten cel Bożej miłości. To słowo doskonałość nie oznacza tutaj koncepcji bezgrzeszności, ale bardziej dojrzałości, wypełnienia, dokończenia czegoś. Więc w tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość, dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu, żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Apostoł Jan w swoim liście dwukrotnie do tej koncepcji się odnosi. W drugim rozdziale mówi tak. Kto, piąty werset, to jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. Więc kto zachowuje Jego słowo, czyli to przykazanie Jezusa, tak, to nowe przykazanie, miłujcie się wzajemnie tak jak ja was umiłowałem, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości, dopięła swego w nas, tak, że już miłujemy siebie tak jak Jezus nas umiłował. I po tym, że ta miłość w nas jest obecna, możemy się przekonać, że jesteśmy w Nim. I w tym samym czwartym rozdziale, ostatnim razem z tego listu czytając, o tym mówiliśmy, gdzie czytamy w wersecie 12, Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Jeśli kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas, Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Czyli tak, jeżeli jest w nas miłość, która nas skłania do przebaczania, kiedy nas ktoś zrani, która nas skłania do miłowania naszych wrogów, tych, którzy nam robią pod górkę i tak dalej. Jeśli jest w nas ta miłość agape, ta bezwarunkowa miłość, Boża miłość, to potem poznajemy, że to nie ja tak kocham, tak? To, co mówi apostoł Paweł, już nie ja, ale Chrystus żyje we mnie, tak? To nie ja, Chrystus żyje we mnie, więc to nie jest powód do tego, żeby sobie chlubę dodawać, że ja tak potrafię miłować, nie. To znaczy się, że Chrystus działa we mnie, że żyje we mnie, skoro jestem zdolny do takiej miłości. To znaczy się, że ta Boża miłość jest rozlana przez Ducha Świętego po naszych sercach, tak? Jeśli jest nas ta doskonała miłość, to nie dlatego, że my jesteśmy tacy doskonali, ale dlatego, że doskonała Boża miłość jest w nas. I jeśli kochamy się wzajemnie, to Bóg trwa w nas, Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Odnosząc to do wspólnoty, nie jest tak naprawdę możliwe stworzyć prawdziwą wspólnotę bez Ducha Bożego, bez Bożej miłości w nas, tak? Ludzie oczywiście mogą tworzyć wspólnotę, która będzie powierzchownie stwarzać ten pozór prawdziwej wspólnoty, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o prawdziwą wspólnotę, gdyby nie Boży Duch w nas, to byśmy się pozabijali wcześniej czy później. Albo jeśli byśmy nie pozabijali, to byśmy się dawno rozeszli, tak? A po kiego ja z tobą mam iść razem, nie? A idź ze swoją drogą. Ale jeśli jest w nas miłość tego, który nas umiłował ponad wszystko, to my tak nie potrafimy zrobić, tak? To po części, to też jest znakiem, dowodem tego, że jeśli jako wspólnota trwamy i miłujemy siebie nawzajem, to ta wspólnota może trwać tylko dzięki temu, że On trwa w nas. I Jego miłość jest w nas i działa w nas. I skłania nas do siebie nawzajem. Że kiedy przychodzimy, wiecie, jak to jest, jak podobnie małżeństwie, jak ludzie im bliżej są siebie, tym bardziej różne rzeczy wychodzą i tak zwane docieranie się następuje. Jeśli przeszliśmy pewien proces, w którym pomimo jakichś tam zranień, słabości, swoich wad, przywar i tak dalej, mimo wszystko siebie kochamy, to jest to wypracowane w nas przez Bożą miłość tak naprawdę. Jeśli potrafimy kochać się wzajemnie, tak jak Jezus nas umiłował, czyli On oddał swoje życie za nas i my winniśmy oddać życie za bracia, jak mówi wcześniej w trzecim rozdziale tego listu Jan. To znaczy, że dojrzaliśmy, tak, do bycia taką wspólnotą. I Boża miłość w ten sposób do tego nas prowadzi. Bo słowo doskonałość jest w grece równoznaczne słowu dojrzałość. Czyli dojrzały to ktoś, kto osiągnął optymalny rozwój. W pewnym procesie rozwoju jest tak zaawansowany już, że osiągnął ten zdrowie i optymalne warunki. Ukształtowany został już, tak? jako ten, który ma zdolność w pełni okazywać ten potencjał, który w sobie ma, a my jesteśmy stworzeni do miłości. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Jest tu mowa o dniu sądu, tak? Jan tak bardzo podkreśla cały czas tą wagę miłości we wspólnocie. Zobaczcie, jak dzisiaj to na przykład widzimy, że jak można to łatwo spłycić, że Kościół jest tylko jakąś religijną organizacją, jest jakąś formą kultu i religii, gdzie tylko ludzie gdzieś chodzą do Kościoła i tak dalej. Nie, to nie ma nic wspólnego z Kościołem. Istotą Kościoła jest wspólnota, miłość. Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się miłować wzajemnie będziecie, tak? A nie po tym, że chodzicie do Kościoła, że odprawiacie jakieś obrzędy i tak dalej, tak? I o to walczy Jan. Nieco innego stanowi o chrześcijańskiej wspólnocie, jak tylko miłość. Ale też mówi tu o dniu sądu. Bóg miłości jest Bogiem sądu, także. I w sądach bożych objawia się też pełnia Bożej miłości. Więc na przykład list do Hebrajczyków, 4:14-16 mówią tak. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Więc Jezus jest tym arcykapłanem, który przez to, że stał się człowiekiem, w pełni może z nami współczuwać i dlatego my nie musimy się bać do Niego przychodzić, tak? Tron jest nazwany tronem łaski. Możemy ufnie, odważnie zbliżać się do Niego, bo tam nie dostępujemy czego? Sądu? Ale miłosierdzia i doznajemy pomocy. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, 3:12, mówi na przykład tak. W Nim, czyli w Chrystusie, mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. Więc dlaczego możemy śmiało i z odwagą przystępować? Nie dlatego, że to ja jestem taki wspaniały, tak? Ale dlatego, że Chrystus jest taki wspaniały. Chrystus, to jest Jego zasługa i dzięki Niemu ja się nie muszę w ogóle bać, tak? Możemy śmiało przystępować do tronu Bożego. I kiedy Jan w 3 Ewangelii Jana tłumaczy tę myśl z tego wersetu, ze swojego listu w ten sposób. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony, tak? Więc to jest posłannictwo Jezusa, nie miało na celu potępić świat, czyli nas też, ale miało na celu zbawienie świata, zbawienie nas. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem. Co za cudowna prawda. Lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Kto wierzy w Chrystusa, nie stanie przed sądem. Kto nie wierzy, tak. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. To, co mówi tutaj Jan, dzięki temu możemy ufnie z odwagą wystąpić w dniu sądu przed tronem Bożym. Dlaczego? Bo chcemy chodzić w świetle, kto nie chce światła, ten nie chce zbliżyć się do tronu, tak? Biblia mówi, że my nie będziemy już podlegać sądowi. W 5:24 Jezus znowu potwierdza tę myśl. Ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Nie czeka nas sąd, jeśli uwierzyliśmy w Jezusa, przeszliśmy ze śmierci do życia. Dlatego ufnie i z odwagą możemy wystąpić w dniu sądu. A jeśli jesteśmy z tym, który nas umiłował i chodzimy w świetle, więc nie boimy się, żeby to światło pokazało, co jest złego jeszcze w nas, bo chcemy, żeby to z nas zostało wyczyszczone, oczyszczone. To wtedy możemy śmiało przystąpić do tronu z ufną odwagą, żeby stało się jasne, Tak? To, co robię, wypływa z posłuszeństwa dla Boga, z miłości do Boga, a nie, że chcę coś ukryć. Że moje myśli są nieczyste. I nie mówimy tutaj o czymś takim, że każdy z nas jest słaby i upada i tak dalej. Bo jeśli upadniesz, to biegniesz szybko do Bożego tronu, niech On cię oczyści. Mówimy o czymś takim, że wiesz, że zrobiłeś źle i nie chcesz się do tego przyznać. Chcesz to zachować, ukryć to i w tym pozostać. Chcesz tym trwać, tak? O czymś takim tutaj mówimy. Więc my ufnie i z odwagą możemy wystąpić w dniu sądu, bo jak mówi list do Rzymian, tuż, jeśli On za nami, tuż przeciwko nam. Jeśli On stawia się za nami, On nas nie oskarża, On nas nie potępia, On stawia się za nami. W Chrystusie nie ma dla nas już żadnego potępienia. Żadnego. Żadnego. Więc możemy ufnie z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. Jemu podobni w czym? To, co cały czas jest tutaj przesłaniem Jana. Dlatego, że trwamy w miłości. Tak jak Jezus trwał w miłości. Dlatego, jak On sam tutaj mówi w trzecim rozdziale też, bo Jan cały czas wraca do pewnych wątków przez swój list, non stop do nich się odnosi i wraca. Dzieci, kochajmy się nie słowem i nie językiem, niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serca przed Bogiem. Bo jeśli serce nas oskarża, Bóg stoi ponad naszym sercem i wie wszystko. Drodzy, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą. I otrzymujemy od Niego to, o co prosimy. Zachowujemy bowiem Jego przykazania i czynimy to, co jest Jemu miłe. Jego przykazanie natomiast głosi, że mamy uwierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i darzyć się wzajemną miłością, zgodnie z danym nam przez Niego przykazaniem. Więc Jan ma świadomość, że czasami nas może serce oskarżać. Jeszcze, tak? Ale jeśli zachowujemy Jego Słowo, nie lub bardziej doskonale, ale serce tego chce, to możemy zbliżać się do Boga z ufną odwagą, bo serce nas nie oskarża. Serce jest czyste, tak? Stwórz we mnie serce czyste, o Boże. Jak mówił Dawid. Oczywiście my wiemy, że serce, Biblia mówi o sercu, że nie ma nic bardziej zdradliwego niż ludzkie serce i że kto ufa swemu sercu, mówią w przypadku Salomona, ten jest głupi. Ale z drugiej strony stwórz we mnie serce czyste, Boże, i co robi Bóg? Wkłada w kamienne serce, zamienia na mięsiste serce. To robi Bóg z nami. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. W miłości nie ma lęku. Spójrzmy na Jezusa, tak po ludzku. Już sam fakt opuszczenia nieba jest się czego bać. Na świat? Na ten podły, zły świat? A czemu tam iść? Tu mi dobrze w niebie, tak? Lepiej nie ma nigdzie jak w niebie. Tam jest najlepiej. A jednak On opuścił strefę bezpieczeństwa, wszedł w strefę niebezpieczną. Tak? Tam Go zabili. Nie bał się. Nie bał się nawet stanąć w obliczu śmierci, tak? Nie bał się opluwania, nie bał się tego wszystkiego, co go spotkało. Świadomy tego, na co idzie, tak? Że to od początku było jego celem. Chociaż w Getsemane trwożyła się jego dusza, to z powodu miłości był gotów i to zrobił. Pokonał lęk, drżenie swojej duszy. Z miłości do Ojca i z miłości do nas. W miłości nie ma lęku. Zobaczcie, kiedy Słowo Boże mówi tak. Otrzymaliście nie ducha bojaźni, ale miłości, ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia. To jest przeciwstawne sobie. Duch lęku jest przeciwstawny duchowi miłości. Nie otrzymaliście ducha lęku, ale ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia. Więc w miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Ludzka miłość jest warunkowa, tak? Czyli ludzie, czasami tak jest, znaczy przeważnie tak jest, że w ludzkiej miłości ludzie się boją, że możesz tą miłość utracić. I przeważnie wcale to nie jest bezpodstawny lęk. Bo rodzice mogą odrzucić dziecko swoje, kiedy to dziecko nie spełnia ich oczekiwań, miał być prawnikiem, a chce być mechanikiem, nie potrafię tego zdzierżyć, tak, na przykład. Ludzka miłość potrafi się nawet w nienawiść przemienić. O, wielka miłość wyznawana na ślubach, a potem po jakimś czasie już jedno na drugiego patrzeć nie może, tak? Czy nienawidzi siebie. To jest ludzka miłość, że człowiek może cię przestać kochać. Zrób tylko coś nie tak, tak? Na przykład. Natomiast doskonała miłość usuwa lęk, bo jest bezwarunkowa. Ona nie przemija, ona nigdy nie ustanie, tak? O tym czytamy w hymnie o miłości. Boża miłość nigdy nie ustanie, ani na chwilę Bóg cię nie przestanie kochać. Ani już mniej cię nie może kochać, ani bardziej też cię nie może kochać, bo kocha cię na maksa. Każdego z nas na maksa. W każdej ułamku sekundy, bo on jest miłością, tak? Więc doskonała miłość, co robi? Usuwa lęk z nas, tak? Bo co? Bo lęk bowiem łączy się z karą. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, to pierwszym odczuciem, które poczuli w sobie, był lęk, tak, przed Bogiem. Bo nagle zdali sobie sprawę, że Bóg powiedział o karze, zapłatą za grzech jest śmierć. I pojawił się strach w nich. Ale doskonała miłość usuwa lęk. Dlaczego? No bo Chrystus zapłacił za nas, tak? On umarł za nasze grzechy, więc my nie musimy się już bać. To inaczej mógłbym powiedzieć tak. Kocham, więc nie muszę się bać. Jeśli nie kocham, to mam powód, by się bać. Mam się czego bać. Jeśli kocham, nie muszę się niczego bać, tak? Bo co? Bo miłość usuwa lęk. Doskonała miłość go usuwa. List do Hebrajczyków, 2 rozdział. Czytamy tak. 14-16 werset. Ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i ciele, tu chodzi o nas wszystkich ludzi, on, czyli Jezus, również w nich miał udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Lęk przed śmiercią jest powszechny i wszyscy boją się śmierci. I tu nie chodzi tylko o tą sam moment śmierci fizycznej, bo przecież za życia doświadczamy śmierci na różnoraki sposób. Lęk przed samotnością jest czym? Jest lękiem przed śmiercią. On wyrasta ze śmierci, że umrzą relacje w twoim życiu i będziesz sam jak palec, tak? Tego ludzie się boją. Może nie kojarzymy tego z lękiem ze śmiercią, ale to z tego wyrasta, z tego wynika. Każdy lęk, który byśmy mogli powiedzieć w naszym życiu jest, jest lękiem, który zasadza się czy wyrasta na tym jednym lęku związanym ze śmiercią, że coś umrze w naszym życiu albo ktoś. Czy chociażby my sami, tak? Natomiast to, co przyszedł zrobić Chrystus, uwolnić nas od lęku. Boisz się odrzucenia, bo boisz się śmierci, tak? Ale w Chrystusie nie musimy się już bać odrzucenia, bo On uwolnił nas od wszelkiego lęku. Dlatego jednym z najczęstszych pojawiających się w Biblii wezwań jest: nie bój się, nie lękaj się. Dlaczego? Bo doskonała miłość go usuwa, usuwa lęk. To oczywiście nie jest takie proste, to jest pewien proces w nas, że Bóg usuwa z nas lęk. Słuchajcie, wielu ludzi, może ktoś z was, tak naprawdę nawróciło się do Boga, bo bało się piekła, bało się kar. Są ludzie, dla których to jest na początku powód, dla którego przychodzą do Boga. Ale kiedy poznajemy Bożą miłość, doskonałą Bożą miłość, to lęk jest wypierany z nas. Ja nie mam powodu, żeby się bać. Chrystus go usunął. Jakikolwiek powód, żebym się bał. Wiecie, sam wspomnę, jak nawróciłem się, byłem zachwycony Bożym przebaczeniem, ale potem, po jakimś czasie, okazało się, że zawalam w wielu sprawach nadal. Doświadczyłem ogromnej przemiany, sam byłem zdziwiony, jak w wielu aspektach nie zrobiłem nic, a nagle stałem się innym człowiekiem, Boży cud, ale w innych okazało się, że dalej zawalam. I przyszedł moment, kiedy znowu zawaliłem i zaczęły się pojawiać we mnie potępiające myśli. A ty znowu to zrobiłeś? No jak mogłeś? A już obiecałeś, że nie będziesz. Zapierałem się, przysięgałem Bogu, tak, nie będę więcej. Nie, sam do siebie czułem niechęć, wstręt, nienawiść, tak, do tego, co robię. I znowu, bach, znowu ten sam upadek, tak, co jakiś czas. I w końcu były myśli, ileż Boże możesz mnie znieść, bo ja już nie mogę sam siebie znieść, tak? Potępienie, samo potępienie zaczęło przychodzić do mojego życia. I myślę, że chyba tak naprawdę każdy z nas musi przejść takie coś na swojej drodze z Bogiem. Bo prawdą jest to, że potępienie w zborach ma się dalej dobrze. Jeśli nie my sami, to innych możemy łatwo potępić, tak? Jak zobaczymy czyjeś upadki i grzechy, że jak on mógł, tak? Tacy przyjaciele Hiobowi. Możemy się stać takimi przyjaciółmi Hiobowymi. Dlatego, że nie rozumiemy doskonałej miłości. Bo jeśli dociera do nas to objawienie tej cudownej prawdy i Boża miłość w nas działa, ona wypiera z nas lęk. To jest proces, tak? Każdy z nas dzisiaj jeszcze z jakimś poziomem lęku żyje w różnych aspektach, dziedzinach naszego życia. Możemy się bać ludzi, że powiedzieliśmy o Jezusie na przykład, tak? Możemy się bać czegoś złego, co mogłoby nas spotkać, że przecież nie jesteśmy wolni od złego, tak? Więc możemy się bać o nasze dzieci na przykład, tak? Różnego rodzaju obawy, lęki mogą być w naszym życiu, ale ta doskonała miłość działa w nas na rzecz usunięcia zupełnie tego lęku. Jak to mówi, żeby odnieść się do listu do Rzymian? Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Żadnego, zero. Ani tyci. Chociaż raz w życiu, żeby cię potępić. Żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, tak? Bo jak czytaliśmy Ewangelii Jana, tych, którzy są poza Chrystusem, ciąży wyrok. Na nich ciąży wyrok, bo nie uwierzyli w Jezusa. Ten właśnie duch, dalej idąc przez ósmy rozdział listu do Rzymian, świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Nie otrzymaliście ducha bojaźni, lecz ducha miłości, mocy, trzeźwego myślenia. A jeśli jesteście dziećmi, to i dziedzicami. Tak? On współdziała we wszystkim dla naszego dobra. To jest kolejna myśl z tego ósmego rozdziału listu do Rzymian. Więc co? On uwalnia nas z lęku przed śmiercią. Czyż to nie jest wspaniałe? 31 werset i dalej. Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? Kto? Kto? Kto jest taki odważny, żeby Bogu się postawić? Co? Nie ma, nie? Nie ma. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Jest oskarżyciel braci, tak? On to próbuje nam namotać w głowach. Ale przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przybywa po prawicy Boga, On przecież stawia się za nami, tak? List do Hebrajczyków mówi o tym, że to, co robi Jezus w niebie i to, co w ogóle Nowy Testament uczy nas o tym, co Chrystus robi w niebie, to generalnie mówi o dwóch rzeczach, że przygotowuje nam dom, ale tym, o czym najczęściej jest wspomniane, co Jezus robi w niebie, to jest wspomniane o wstawianiu się za nami. Biblia przedstawia nam Jezusa w niebie, który stawia się za nami. Stawia się cały czas, bo jest o co się stawia cały czas, tak? Za nami. Są powody. Ale On nie przestaje w tym. Cóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu ciebie co dzień nas zabijają. Traktują nas jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Więc co? Jestem absolutnie tego pewien. Doskonała miłość, co robi, usuwa lęk. Czy to nie jest niezwykłe? Lęk bowiem łączy się z karą, ale my się już nie musimy bać kary, tak? Kocham, więc nie muszę się bać. Kto się boi, więc ten, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. To nie jest oczywiście powód do tego, żeby się potępiać, ale to swego rodzaju test, który pozwala nam rozpoznać, w jakim miejscu jesteśmy w naszym duchowym życiu. Że jesteśmy w procesie. Że jeśli się boję Bożej kary, to znaczy się, że jeszcze nie pojąłem, jaka jest Jego miłość. Jeżeli zachowujemy się jak Adam i Ewa w ogrodzie, czyli uciekamy od Boga, kiedy zgrzeszyliśmy, to znaczy się, że nie pojmujemy, istoty Boga, tego, że Bóg jest miłością. Bo prawidłową reakcją na wypadek grzechu jest co? Nie uciekać od Boga, ale do Boga uciekać czym prędzej. Biec do Niego. Nie opłotkami się skradać, czy przypadkiem gromem nie razi, bo nie razi, ale czym prędzej do Niego, żeby szybciej być oczyszczonymi, tak? Żeby szybciej wyznać i być znowu czystymi. Bo On nie potępia, On stawia się za nami. On nas nie przeklina, On nas błogosławi. On nas nie wytyka palcem, On nas oczyszcza. Więc On jest czysty. Czego ty chcesz od Niego? Tak, oskarżycielu, czego chcesz od Niego? Ja zdjąłem z Niego brudną szatę, On jest czysty. Czysty. Jak łza. Pobrudził sobie stopy. Obmyję mu je. Obmyję mu je. To robi Jezus, tak? Ostatnia wieczerza w Ewangelii Jana. Ty jesteś cały czysty, mówi, nie? Piotr mówi, to obmyj mnie całego. Nie, ty już jesteś czysty. Dzięki słowu, które wypowiedziałam do was. Tylko stopy sobie pobrudziłeś, tak? Ale Bóg określa nas jako czystymi. Więc doskonała miłość usuwa lęk. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały miłości. I Boża miłość działa w tym procesie naszego życia, żeby, jeśli jest w nas lęk, to go z nas wyrugować, wytępić w nas lęk. Jeśli boimy się stanąć przed Nim, to znaczy się, że nie rozumiemy Jego miłości, tego, co zrobił Chrystus tak naprawdę, że potrzebujemy w tym dojrzeć. Ale jeśli boimy się czegokolwiek innego, boimy się lęku przed śmiercią i konsekwencji tego wszystkiego, co się wiąże z tym lękiem ze śmiercią, to On nas uwalnia od tego lęku. Tak? Jeśli wierzący ludzie są w stanie ginąć za wiarę i tak dalej, dlaczego? Bo wierzą, dokąd idą. Bo wierzą, że nic nie odłączy ich od miłości Bożej. Kiedy czytać o rewolucji chrześcijaństwa w pierwszych wiekach, w pogaństwie i tak dalej, w Cesarstwie Rzymskim, to okazuje się, że tym, co najbardziej przyciągało ludzi do chrześcijaństwa wobec wszystkich innych pogańskich religii, właśnie była ta chrześcijańska pewność Bożej miłości, pewność zbawienia. Ty nie musisz się niczego bać. Bo wobec innych bogów to trzeba było drżeć, składać im ofiary, żeby co? Żeby się spróbować przypodobać temu bóstwu, żeby cię nie zechciało razić karami. A tu Bóg chrześcijański jest totalnie inny, tak? A jeśli ludzie, żadna inna religia na świecie nie dawała ludziom żadnego pocieszenia na wypadku śmierci i cierpienia. W wypadku śmierci i cierpienia. To tylko chrześcijaństwo niosło pociechę ludziom, że jest w cierpieniu ulga, ale jest też zapewnienie, tak jak na przykład pogaństwo mówiło, że jak umrzesz, to stajesz się częścią wszechświata znowu, ale jako kamyk. Giniesz, nie ma twojego osobowego ja. Natomiast chrześcijaństwo mówiło, że śmierć jest uwolnieniem od wszystkiego złego, co tutaj jest i to, że poza śmiercią w Bogu nasze ja zostaje w pełni, rozkwita dopiero. Dopiero wtedy. Żadna inna religia w pogaństwie nie dawała takiej nadziei, jaką dawało chrześcijaństwo. To przyciągało ludzi. Doskonała miłość usuwała lęk przed śmiercią wśród ludzi. Wobec, wiecie, no wtedy normą było, że dzieci się rodziło dużo i że 30-40% tych dzieci nie dożyło 5. roku życia na przykład, tak? Więc doświadczenie śmierci było czymś codziennym, powszednim w życiu każdej rodziny, że ileś dzieci nie przeżyło, tak? Więc dla ludzi wtedy to było ogromne pocieszenie. Ja wiem, co się stało. To nie był stoicyzm, który mówił od dystansu się wobec cierpienia. Do niczego się nie przywiązuj, to cię będzie mniej boleć. Nic z tych rzeczy. Doskonała miłość usuwa lęk. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Skąd się bierze ta nasza miłość? Że On pierwszy nas obdarzył. Źródłem miłości jest Bóg. Jeśli jest w nas doskonała miłość, to nie dlatego, że tylko my sami się jakoś wydoskonaliliśmy, ale dlatego, że Bóg wlał w nas doskonałą swoją miłość. I dlatego jesteśmy zdolni tą miłością miłować siebie nawzajem. To jest z Boga, to nie jest z nas. Więc kończąc. Słuchajcie, jaki powód mamy do wdzięczności, kiedy się o tym myśli. Być może stało się to dla nas już codziennością, że żyjemy bez lęku przed Bogiem. I sobie śmiało pozwalamy przystępować do Niego, bo się w ogóle Go nie boimy. Nie boimy się piorunów rażących z Jego oczu, bo wiemy, że On jest tak dobry, On nas kocha i że karę ktoś inny zapłacił. Tak? To jest niezwykła... Jeśli to stało się dla nas codziennością, to jesteśmy w niezwykłym położeniu. Także możemy być Bogu wdzięczni dzisiaj również za to, że On nas uwolnił od lęków. I możemy wspomnieć być może wiele lęków, których już nie ma w naszym życiu, tylko dlatego, że On nas uwolnił. Ale jeśli są lęki, które dalej nas trzymają w ryzach, które dalej w jakiś sposób nas wiążą, to także dobrze, że mamy Boga, którego doskonała miłość usuwa lęk. I możemy ufnie spocząć w Jego ramionach, będąc o to spokojni, że On rozetnie te więzy niewoli, które nas jeszcze w jakikolwiek sposób trzymają w lęku. On to robi. I On chce to zrobić. On to w tą stronę nas prowadzi. Takie jest Jego słowo. Poznaliśmy tę miłość. Mniej lub bardziej, ale poznaliśmy tę miłość, która nas w tym kierunku prowadzi. I do tego dąży w nas i swojego dopnie w nas. To jest niesamowite. Jego nic nie zatrzyma. I On nie jest Bogiem, który jak coś zacznie, rozbabrze i zostawi, bo mu się coś odwidziało i czegoś nie dokończy, tak? Paweł mówi o tej ufności, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do końca, do objawienia się Jezusa Chrystusa. On będzie w nas to robić. Dzisiaj, jeśli jest w nas jakikolwiek lęk i być może coś takiego widzimy w naszym życiu, to potrzebujemy tym bardziej życia tego słowa, żeby to życie w nas wlewało się, żeby działało w nas, żeby Duch Święty w nas działał. I być może dzisiaj może być jakiś nawet mały przełom w kimś z nas, kiedy możemy sobie uświadomić to i to dziś dotrze do nas, trafi przez Bożego Ducha, który nam to objawia, że Jego miłość chce wypełnić to miejsce, które jest w naszym życiu w tej chwili zajęte lękiem. On chce wyprzeć, w to miejsce wlać swoją miłość, wypełnić to miejsce swoją miłością, żebyśmy się nie musieli bać. Kocham, więc nie muszę się bać. Jakie to jest cudowne. Kocham, więc nie muszę się bać już niczego. Nawet jeśli są jakieś lęki. I pewnie jeszcze nawet jakieś lęki mogą się pojawiać, jakiś poziom lęku w naszym życiu. To On jest tym, któremu możemy otworzyć nasze serce. Tak jak mówiłem o Piotrze. Żeby otworzyć się na to, co On przynosi do naszego życia. Żeby mógł to usunąć. Powstanie, będziemy się modlić. Panie, dziękuję Ci za Twoje cudowne, ożywcze słowo, które dzisiaj możemy rozważać, o nim mówić i wspominać to i rozkoszować się tą cudowną prawdą, że Twoja doskonała miłość usuwa nasz lęk, że kiedy nie wiemy, czy trwamy w Tobie, kiedy jesteśmy niepewni naszej wiary, to przez fakt Twojej obecności w nas możemy być pewni tego, że jesteśmy w Tobie, a Ty w nas, że nas nie zostawiłeś. Czasami mogą w nas być różne odczucia i możemy myśleć, że nas zostawiłeś, że jesteśmy daleko od Ciebie. Ale jeśli jakikolwiek ślad w sobie zaobserwujemy Twojej miłości w naszych postawach, to wiemy, że Ty jesteś w nas i my w Tobie. Dziękuję Ci, że jesteś taki dobry. Dziękuję Ci, że nic nas nie odłączy od Twojej miłości. Że dzisiaj możemy o tym myśleć i otulać się tą cudowną Twoją prawdą. Ugruntowywać w niej nasze życie i potrzebujemy tego Twojego życia w nas, aby ono też dokonywało dalej tego procesu w nas i oczyszczało nas od tego wszystkiego, co jeszcze Tobie się nie podoba. Ty jesteś tym, który buduje z nas wspólnotę i to, że trwamy dzisiaj, jest tego wyrazem, że Ty jesteś w nas. Prawdziwie jesteś w nas. Bez Ciebie nas by tutaj już nie było. Tego kościoła, tego zboru by nie było, gdybyś Ty tego nie chciał, ale Ty chcesz. Dlatego budujesz nas dalej w wspólnotę, która nie ustępuje, która może się doskonalić w miłości Twojej, abyśmy miłowali siebie nawzajem, tak jak Ty nas umiłowałeś. I proszę Cię, żebyś to dalej w nas czynił. Dziękuję Ci za to wszystko, co do tej pory uczyniłeś. I z ufnością patrząc w przyszłość, gdzie możemy dostrzec Ciebie, który się nie wycofujesz, ale jesteś wierny i dalej robisz swoje. Oczyszczasz nas, budujesz nas w Twojej miłości, aż Twoja miłość się w nas dopełni do końca. I będziemy siebie nawzajem miłować, tak jak Ty nas umiłowałeś. Jak Ojciec umiłował Ciebie, tak my tą samą miłością będziemy kochać Ciebie i siebie nawzajem. Bądź wywyższony, Panie. Bądź wywyższony. Halleluja. Amen.